Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj porozmawiamy o serialach, które do tej pory starałyśmy się boczkiem omijać, a dzisiaj stajemy wprost przed nimi. Będziemy dzisiaj rozmawiały o dokumentalnych serialach biograficznych, a to dlatego, że...
Na Netflixie można obejrzeć serial o Beckhamach, ale ty mówisz boczkiem, a ja mam wrażenie takim szerokim łukiem próbowałyśmy ominąć te seriale, ale jest ich coraz więcej, są bardzo różnej jakości, więc już trochę czujemy, że nie możemy ich ominąć tak po prostu.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Powiem ci, Zuza, że byłam bardzo zaskoczona, kiedy zaproponowałaś ten serial, żebyśmy porozmawiały o dokumentalnych serialach biograficznych i powiedziałaś, że to właśnie dlatego, że wyszedł Beckham. I się zastanawiam, o co chodzi? Przecież Zuza nienawidzi piłki nożnej.
Oj, nienawidzi.
A potem mi się przypomniało, że przecież tam jest Posh Spice i to wcale nie o piłkę nożną chodzi, tylko o Spice Girls. Więc obejrzałyśmy i obie już ustaliłyśmy przed chwilą, kiedy nalewałyśmy sobie kawy, że jesteśmy zakochane w Davidzie Beckhamie.
Tak, i to jest niezwykle zaskakujące. To znaczy, ten serial myślałam, że będzie takim trochę cringe'owym serialem o wspaniałych latach 90., no bo to lata, przełom lat 90. i 2000., to jest ten szczyt popularności ich obojga, czyli Davida Beckhama jako piłkarza, i Victoria Adams, później Beckham, jako spajsetki, później też takiej celebrytki, najważniejszej żony piłkarza na świecie.
Tak, to jest jedna z najbardziej znanych par i to jest pewnie wyświechtane stwierdzenie, ale ja je sobie zapisałam na początku oglądania tego serialu. Znaczy, oni byli jak Karol i Diana. Oni byli niemalże tak popularni jak rodzina królewska. I ty mówisz, że spodziewałaś się historii o latach 90., która może nie będzie przekonująca, a ja właśnie się tego nie spodziewałam. To znaczy, myślałam, że to będzie opowieść taka bardzo wypolerowana, ugładzona o życiu Davida Beckhama, o tym, jak zmieniał kluby, o tym, jak wyglądała jego kariera sportowa i tak dalej. A dlatego tak myślałam, bo obejrzałam wcześniej biografię dokumentalną Roberta Lewandowskiego i była ona tak fatalnie nudna. A tutaj dokładnie u Beckhama dostajemy to, czego nie ma u Lewandowskiego, czyli całą tę epokę, całe to tło.
Dostajemy też coś, czego też nie ma w tym filmie o Lewandowskim, czyli dostajemy dużą dozę szczerości i takiej autentyczności.
Ale bez przesady. To nie jest tak, że mierzymy się tutaj z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami. David Beckham bezpośrednio przyznaje się do tego, że zdradził Wiktorię w Hiszpanii. Jest to zasugerowane i zasygnalizowane. A to dlatego, że zazwyczaj właśnie w tych serialach dokumentalnych jest tak, że producentami są też główni bohaterowie. Tak było przy właśnie filmu o Robercie Lewandowskim, przy serialu o Michaelu Jordanie, Ostatni taniec. No i tak jest też tutaj. To znaczy, Beckham bierze udział w tworzeniu tego serialu i nieco dyktuje warunki, co tam wejdzie, a co nie wejdzie.
Tak, ale myślę, że też udało się zachować jakąś taką dozę tego, że nie wszystko było różowe, kolorowe, że dużo było też cierpienia, że było trudności w ich małżeństwie. Też myślę, że na tym serialu przede wszystkim zyskuje Victoria Beckham, która ma taki wizerunek osoby oschłej, zdystansowanej, tak. A tutaj widać, że jest trochę dystansu, jest trochę humoru, jest też sporo cierpienia. I jakiegoś takiej szczerości w niej. Myślę, że taka sytuacja, w której ona musi powiedzieć, że była wkurzona, że kiedy rodziła, to David Beckham robił sobie sesję zdjęciową z Jennifer Lopez i nie pamiętam z kim. Z kimś jeszcze, z którąś też taką...
Z Beyoncé.
I tam był nagłówek, co powie Posh, a ona siedzi i mówi, byłam wkurzona, byłam po cesarskim cięciu, czułam się brzydka, czułam się zaniedbana, a on sobie chodził i po prostu robił zdjęcia z najpiękniejszymi kobietami. To są rzeczy, których się nie spodziewałam po niej, z jej wizerunku medialnego. I też ja jednak... Mam takie poczucie, że o tym, jak trudne były przeprowadzki, o tym, jak trudne było życie w świetle kamer, reflektorów, z tym, że właściwie prześladowali ich paparazzi.
I to jest też bardzo związane z latami 90. Może zatrzymajmy się na chwilę właśnie w tym temacie.
To jest coś, co ich bardzo upodabnia do Diany i Karola.
To były czasy jeszcze przed mediami społecznościowymi, kiedy to osoby popularne, celebryci, gwiazdy sportu czy gwiazdy kina telewizji same z nami się dzieliły swoim życiem prywatnym. Było inaczej w latach 90., na początku lat 2000, to znaczy tam wtedy najbardziej rozwinęła się prasa bulwarowa, tak zwana, szczególnie w Wielkiej Brytanii.
Która była najgorsza w Wielkiej Brytanii. Po prostu tak brutalnej prasy jak w Wielkiej Brytanii, to nie ma chyba nigdzie na świecie.
To jest w ogóle bardzo ciekawy zabieg. Wydaje mi się, że to musiało być dla wszystkich trudne w pewnym sensie. To znaczy w tym serialu występuje dwóch braci, którzy byli jednymi z najsłynniejszych paparazzi, właśnie, którzy chodzili za Davidem Beckhamem i za Wiktorią, którzy ich nie odstępowali na krok. I oni o tym opowiadają i właściwie mówią o tym, że no dzisiaj by się na to nie zdecydowali. Nie mówię jakiegoś wielkiego przepraszam, albo że nam przykro, bo zarobiliśmy na was bardzo dużo pieniędzy, ale jednak ta refleksja jest, że coś wtedy było nie tak z mediami.
Ale też wiesz, to widać w wielu miejscach, jeżeli chodzi o paparazzi, bo też David Beckham mówi coś, co mnie bardzo porusza, że on nie wie, jaki wpływ na najstarszego syna Brooklyna miało to, że właśnie wtedy ścigało ich paparazzi, bo wtedy mieli ten kryzys związany ze zdradą Davida Beckhama w Hiszpanii i że paparazzi krzyczeli też różne rzeczy o jego rodzicach do niego. Był już takim chłopcem, który rozumiał słowa, no nie wiem, miał pewnie 3-4 lata, tak na oko. I to jest też niesamowite, że w ogóle nie było tego podejścia do tego, że no tutaj jest jakieś małe dziecko, jakiś mały człowiek. I przypomniało mi się seriale o Britney Spears i rola paparazzi. Mm. Pamiętasz, jak Pamela Anderson w swoim dokumencie o niej na Netflixie jest taka scena, gdzie ona jest z Tommy Lee gdzieś w klubie i paparazzi na niej krzyczą, coś ciebie za matkę, gdzie są twoje dzieci? I ona wtedy też traci
kontrolę
nad sobą, mimo że jest, widać w tym serialu w ogóle, że jest bardzo taką spokojną i raczej miłą osobą, przynajmniej z tego serialu, że ona rzadko traciła kontrolę i wtedy traciła kontrolę. To samo widziałam w filmie Ania o Ani Przybylskiej, gdzie kiedy już bardzo chorowała, ten film można obejrzeć na Netflixie, też już widać, że ona, jakby tam są nagrane jej zatarczki, już jak była w bardzo zaawansowanej chorobie nowotworowej z paparazzi, gdzie ona mówi, dlaczego prześladujesz moją rodzinę, dlaczego nie dajesz mi spokoju.
No właśnie i też się zastanawiałyśmy już kiedyś w tym programie, czy to, nie wiem, chyba przy Britney Spears, kiedy omawiałyśmy te akurat filmy, bo tutaj chyba mamy chyba ze dwa seriale, jeden film na temat Britney Spears, zrobiło się tego całkiem sporo w ostatnim
teraz
czasie.
Teraz będzie biografia.
Tak, i będziemy o niej rozmawiać w Radiu Tok FM obie, tylko musimy ją jeszcze przeczytać, ale to jest taki miecz obosieczny, bo rozumiem, że w tych biografiach pojawia się ta ciemna strona sławy, która polega na tym, że każdy twój krok jest śledzony, oceniany i trafia do prasy bulwarowej, że nie masz właściwie prywatności. A z drugiej strony wszystkie te produkcje bardzo mocno czerpią, czy z nagrań, czy ze zdjęć, które zrobili paparazzi. One są tam pokazywane, więc i też same te filmy nakręcają popularność tych osób. No David Beckham. Ja się właśnie cały czas zastanawiam nad różnicą pomiędzy Lewandowskim a Beckhamem, dlatego że wydaje mi się, że to są bardzo podobne rzeczy. Mamy biografię dwóch piłkarzy, zrobione przez nich, a jednak efekt jest totalnie inny. To znaczy Lewandowski jest jakimś aniołem niemalże, chodzącym 5 centymetrów nad ziemią w swoim serialu, a Beckham jest człowiekiem z różnymi tego konsekwencjami. Zastanawia mnie to, czy David Beckham po prostu jest na takim etapie kariery, że nie musi z siebie robić świętego, ale Robert Lewandowski jeszcze musi tych pieniążków pozarabiać. Czy o co to w ogóle chodzi? Jak ty myślisz?
Ja myślę, że taką mam intuicję, bo też się na tym zastanawiałam i moja refleksja jest taka, że inaczej patrzy się na swoje życie, kiedy jest się w pewnym wieku. Że to nie jest kwestia nawet momentu kariery, tylko
dystansu,
tak? Że inaczej patrzysz na wydarzenia, jeżeli minęło od nich 25 lat, a inaczej, jeżeli minęło od nich 10 lat. I że to jest tak, że Robert Lewandowski film o sobie zrobił w momencie, kiedy jest trochę jeszcze za wcześnie na jakieś podsumowania, bo on nie skończył kariery piłkarskiej. On cały czas jest jednym z najważniejszych piłkarzy na świecie, jeżeli nie najważniejszym. I wiesz, swoją drogą, Leo Messi też ma, nie wiem, czy film, czy serial, na Apple TV Plus.
Tak, ci piłkarze robią.
Messi przedstawia się Ameryce. I to jest serial. Jeszcze przed nami.
No bo Leo Messi zresztą występuje w serialu Davida Beckhama, dlatego że to właśnie Beckham go ściągnął do Ameryki.
Tak jest. To jest też, tam wielu występuje takich postaci. I myślę, że po prostu inaczej się to podsumowuje, bo David Beckham jest na etapie, gdzie zajmuje się dużo pszczołami i dużo gotuje na grillu, prawda? To jest zupełnie inny moment patrzenia na swoje życie.
Tak, niż... i powtórz to jeszcze raz, bo może nie wszyscy to usłyszeli.
David Beckham jest hobbystycznym pszczelarzem oraz bardzo dużo grilluje.
Czyli ma pewnie bardzo dużo wspólnego z tatą.
Duchowym Polakiem.
Ale nie robi tego w sandałach i skarpetach, tylko rzeczywiście jest dalej bardzo stylowy.
No tak, bo myślę, że Victoria Beckham mu nie pomogła. Jest też taka przeurocza scena, w której widać, że David Beckham nie umie tańczyć.
Ale chciałam tylko jeszcze jeden rzucić serial, bo nie powiedziałyśmy o nim, a on jest o piłkarzu, a pewnie zaraz pójdziemy dalej i już nie będzie jak. Kapitan Francesco Totti to jest serial nie biograficzny, dokumentalny, tylko fabularny, to jest biopik. Więc Francesco Totti wziął udział w przygotowaniu serialu na temat jego życia, ale z aktorami. To nie on gada o swoim życiu, tylko właśnie pokazuje pewien moment kariery sportowej właśnie przez fabularny serial. Jest on genialny. Ja jestem wielką fanką również po prostu Romy, włoskiej ligi, więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Polecam serdecznie, szczególnie, że to jest komedia.
Ja jeszcze tego chcę dodać, bo powiedziałaś na początku, że ja nienawidzę piłki nożnej, to ja po prostu nie jestem fanką, ale też chciałam powiedzieć, że to mnie łączy z Victoria Beckham, bo Victoria Beckham też nie lubi piłki nożnej. No niestety, myślę, że niewiele więcej, ale chciałam to podkreślić. Jeszcze wrzucić taką rzecz, że ja przyznam, że po obejrzeniu tego serialu jakoś miałam taką chęć, żeby jeszcze trochę coś się więcej dowiedzieć, trochę pooglądać, poczuć tego klimatu, więc oglądałam występy Davida Beckhama w Graham Norton Show i jakoś bardzo mnie rozczule i myślę, że niewykorzystane tu są w tym serialu i polecam w ogóle, żebyście obejrzeli sobie na YouTubie, można legalnie obejrzeć fragmenty tych wywiadów, że David Beckham jest też takim tatą, takim przypałowym ojcem, czyli na przykład jak Brooklyn Beckham rzuca zdjęcie z jakiejś kurtce na Instagramie, to w pewnym momencie jest mnóstwo komentarzy, że super, super, super i nagle jest David Beckham, ale to jest moja kurtka, nie pytałeś, czy możesz pożyczyć, albo kiedy robił live'a ten sam najstarszy syn i mówił dziękuję, mam milion, już milion followersów, to wspaniałe, bardzo wam dziękuję, to wyskakuje taka głowa Davida Beckhama i mówi, a ja mam 52 miliony. Więc jest takim tatą, takim właśnie tatą i to też jest urocze w tym serialu, bo to czuć, ale no, to są rzeczy, które są poza serialem, ale czuć ten klimat, że on taki jest.
No dobrze, to jeszcze jeden komplement w stronę Davida Beckhama. W tym serialu bardzo mocno jest wybite to, że David lubi porządek i że jest taką osobą, która sprząta po sobie i ma takie równiutko poukładane garnitury w każdej szafie i robi to ogromne wrażenie, bo właśnie pokazuje jego samodyscyplinę i właściwie troszeczkę nam pokazuje to, dlaczego był aż tak dobrym piłkarzem. To znaczy od początku, od dziecka był wtłaczany i to wydaje mi się, że jednak w dość toksycznej relacji ze swoim ojcem, który no bardzo go cisnął i to nie wiem, czy można to nazwać przemocową relacją, ale też to jest jakoś tak nie wprost nazwane, że on tam był zmuszony do takiej bardzo ogromnej samodyscypliny jako małe dziecko i po prostu tak mu trochę zostało.
Tak, ale myślę, że tam się więcej rzeczy też w ogóle pojawia, czyli są takie urocze sceny, że jego mama prowadziła salon fryzjerski u nich w domu i on przynosił tym paniom pod tymi suszarkami różne ciasta. Jest dużo też takiego ciepła w tym serialu i jeżeli są jakieś trudności, to nie są tak nazwane właśnie wprost, tak jak mówisz o ojcu, czy jak o tej zdradzie, to jest tak, że on przyznaje, że był wtedy samotny i że było mu trudno po przylocie do Hiszpanii.
To był trudny moment w moim życiu.
Tak, ale nie ma takiego, tak zdradziłem Wiktorię.
No. No i też chyba, żeby być uczciwymi dla naszych słuchaczy i słuchaczek, to musimy powiedzieć o tym, że nie ma tam ani słowa o tym, że David Beckham współpracował z Katarem, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w 2022 roku. No a wiadomo, z tym się wiążą nie tylko dosyć krwawe petrodolary, ale również kwestie związane na przykład z tym, że w Katarze homoseksualizm jest karany śmiercią.
Tak, to tutaj trudnych takich historii jest mniej, chociaż też on bierze te błędy takie mniej dojmujące na klatę, czyli wtedy jak kopnął jakiegoś piłkarza i dostał kartkę i nagle wszyscy zaczęli go hejtować. Jest dużo o hejcie i w ogóle takiej mowie nienawiści wobec niego po tej sytuacji, bo bierze też na klatę różne swoje błędy. Na przykład kiedy kopnął jednego z piłkarzy podczas Mistrzostw Świata między Anglią a Argentyną i później uznano, taka opinia publiczna uznała, że to przez to, że dostał czerwoną kartkę i zszedł z boiska, Anglia nie wygrała tych mistrzostw świata.
Tak, a one były też ważne politycznie, no bo wiadomo, Anglia, Argentyna, wojna Falklandy i tak dalej, i tak dalej.
I wtedy kampania nienawiści, która się pojawiła, była po prostu przerażająca, ale też i tam pada, no właśnie, te rzeczy padają tak delikatnie, czyli padło na to, że Victoria mówi, że David miał wtedy depresję kliniczną. I że przeżywał kryzys zdrowia psychicznego. I to jest jedno zdanie na ten temat. Więc wszystkie te trudności, one są tak wrzucone, zaznaczone, ale nie będziemy tutaj robić o tym, nie będziemy tego ukrywać, ale nie będziemy o tym robić jakiegoś dużego wątku.
Tak, ale też tam któryś z kolegów piłkarzy, nie pamiętam już, który Beckhama mówi, no tak, no dzisiaj piłkarze przede wszystkim dbają o zdrowie psychiczne. Jeśli coś się dzieje, jakaś pojawia się trudność, no to natychmiast pojawia się sztab ekspertów. Oczywiście mówimy o piłce nożnej na światowym poziomie, a nie na tam, nie wiem, jakichś po prostu lokalnych turniejach. I że ta stabilność psychiczna dla sportowca jest bardzo ważna i dba się o to, a wtedy no zupełnie się o tym nie mówiło. No stary, jakby bardzo mi przykro, ale jedziesz dalej, grasz dalej, mimo tego, że po prostu cały stadion wykrzykuje, że jesteś beznadziejny.
Jak ładnie. Ale też, wiesz, ten wątek był też dla mnie ciekawy i już kończąc, bo chyba mogłybyśmy cały program rozmawiać o Beckhamach, ale przecież możecie obejrzeć ten serial, bo chyba...
Polecamy.
Tak,
no.
Tak, już mam nadzieję zachęciłyśmy do tego. Jak on leci do Stanów, gdzie piłka nożna jest, no powiedzmy, takim mniej popularnym sportem, delikatnie mówiąc, niż w Europie, czy w innych częściach świata. I że grał w drużynie z osobą, która na przykład zajmuje się na co dzień tym, że czyści baseny.
I on się w tym odnalazł, naprawdę. Ja myślę sobie, że bardzo wiele osób na jego poziomie i tak dalej powiedziałoby, że to jest po prostu jakiś absurd i będę się tutaj wywyższać. A jednak ci koledzy z jego drużyny wtedy mówią, że nie było w nim takiego poczucia jakiejś manii wielkości. Natomiast no, rzeczywiście tutaj też wychodzi to jego zamiłowanie do pieniędzy, no bo tam były jakieś ogromne kontrakty po prostu nagrane.
Ja myślę, że to też jest jego praca, w sensie, że ja tutaj, wiesz, nie widzę w tym nic złego, ale też ważny wątek, tam Victoria podkreśla, że ona była tam szczęśliwa, bo jak mieszkali w Los Angeles, to nikt nie zwracał uwagi na Beckhamów, jak do tej samej knajpy wchodził Tom Cruise, mówi coś takiego, że po prostu zaczęli żyć trochę normalniej i paparazzi jakoś mniej utrudniali życie niż w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii.
No dobrze, no to zamknijmy temat Beckhamów. Co jeszcze obejrzałaś, co ci się podobało z seriali biograficznych, dokumentalnych?
Ale zawęziłaś do tych, co mi się podobały.
No to najpierw powiedz o tych, co ci się podobały, a potem o tych, co nie podobały, no.
Teraz będzie cisza. Tak myślę, czy któryś mi się jeszcze podobał, wiesz? Bo to nie jest takie proste, bo z takich seriali obejrzałam serial o Arnoldzie Schwarzeneggerze i ten serial, trudno mi powiedzieć, żeby mi się podobał, bo on jest też bardzo laurkowy i wszystkie błędy, które tam są zaznaczone też tak delikatnie, ale jednak nie tak, powiedzmy, dokładnie. Czyli jest różnica między tym, że David Beckham mówi, że był samotny przy zdradzie Victoria Beckham, niż Arnold Schwarzenegger, który mówi, no popełniałem błędy, kiedy okazuje się, że robił takie rzeczy typu zdjęcie góry od bikini koleżanki z planu w windzie. I tak został gubernatorem, po tym jak to zostało ujawnione, to było na długo przed Me Too. Myślę, że gdyby to się pojawiło po Me Too, to Arnold Schwarzenegger byłby w zupełnie innej sytuacji. I ten serial był dość taki plastikowy i nudny. I to jest serial od Netflixa.
No to drugi wielki bohater lat 90., czyli Sylvester Stallone, zrobił coś podobnego. To nie jest serial biograficzny, ale to jest takie reality show o jego życiu i życiu jego rodziny. I to jest dopiero fatalne. Możecie to obejrzeć na Sky Showtime, ale mówię to tak tylko pro forma, dlatego że nie warto tego oglądać. Jest to serial, który trochę wydaje mi się, że powstał po to, żeby wypromować inny serial z udziałem Sylwestra Stallona, czyli Tulsa King, bo tam ciągle się kręcimy wokół tego Tulsa King. Wydaje mi się, że to był jakiś pakiet na granie.
I to jest dobry serial.
Tak.
Tulsa King jest naprawdę takim serialem, który warto obejrzeć. Ja mam z kolei takie poczucie, że tam córki Stallona szukają jakiegoś swojej drogi w świecie celebrytów, celebrytek i chyba mają pomysł, żeby być jakimiś Kardashiankami czy kimś takim.
No właśnie, problem jest taki, że to jest dużo słabsze niż Kardashianki. Mówię to z pełną świadomością i przekonaniem, dlatego że nie jeden sezon Kardashianów mam za sobą i to jest takie moje trochę guilty pleasure. Oczywiście pogardzam tym, co się dzieje w tym serialu, natomiast go oglądam i obejrzę obejrzałam też serial dokumentalny składający się z dwóch odcinków, a opowiadający o rozstaniu Kim Kardashian i Kanye Westa, o rozwodzie. Wydaje mi się, że to jest bardzo dziwne, że ktoś robi serial dokumentalny o rozwodzie celebrytów. To jest już taki moment, w którym mam ochotę popatrzeć na wszystkie moje siwe włosy i powiedzieć, co to są za czasy, nie mam pojęcia, co to się ze światem porobiło. Ale faktycznie jest to dosyć ciekawe, nawet jeśli nie byliście jakoś bardzo mocno wkręceni w to, co tam się wydarzyło właśnie pomiędzy tymi dwoma osobami, które należą do najbardziej popularnych na świecie osób, najbardziej znanych i najbardziej zamożnych, to można to sprawdzić. Tam jest bardzo dużo trudnych wątków poruszanych, no bo wiadomo, że mamy rozwód, mamy chorobę psychiczną Kanye Westa, mamy bardzo dużo cierpienia, no i jednak pomimo tego, że te dwa odcinki mają być trochę opowiedzeniem tego z dwóch perspektyw, to znaczy opowiedzeniem tego z perspektywy Kim i z perspektywy Kanye, no to jednak trudno jest nie skończyć tego serialu z takim poczuciem, że Kim, dobrze, że się uratowałaś.
To jeżeli rozmawiamy o okropnych rozstaniach i takim poczuciu, jak po obejrzeniu serialu, że o rety, dlaczego ja to obejrzałam i ja właściwie nie chciałam tego wszystkiego wiedzieć, no to dla mnie to jest serial Netflixa o Amber Heard i Johnnym Deppie i tej sprawie sądowej.
A to ciekawe, że tak mówisz, dlatego że ja miałam wrażenie, że mi ten serial dużo rzeczy uporządkował, wszystkie informacje na temat tego procesu, który przecież był tak popularny, że dzięki temu dostałam jakiś taki czysty obraz tego, co mogło się tam wydarzyć i co właściwie było krok po kroku.
A nie miałaś takiego poczucia, że twórcy tego serialu są po stronie Johnnego Deppa?
Właśnie zupełnie nie. Miałam poczucie, że są po stronie Amber Heard.
To bardzo ciekawe. Ja nie jestem po żadnej stronie, żeby była jasność. To znaczy mam poczucie, że to po prostu było takie bagno, że żadnej stronie nie kibicowałam, tylko miałam ochotę powiedzieć, w ogóle, dlaczego ja to oglądam? Nie chcę tego oglądać.
Ja nie chcę się wypowiadać na temat tej sprawy, bo ona rzeczywiście jest bardzo złożona i wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Natomiast ten końcowy moment, w którym dowiadujemy się, że po wydaniu wyroku zostały odtajnione różne informacje, które nie zostały zakwalifikowane do procesu jako dowody, no to niestety ewidentnie widać, że Johnny Depp miałby więcej trudności w wygraniu, co się ostatecznie stało.
Tak, rzeczywiście masz rację, że tam był, że ten serial był tak skonstruowany, że była sprawa sądowa, gdzie mieliśmy poczucie, że, znaczy ja miałam poczucie, oglądając, że to jest narracja bardzo Johnny'ego Deppa, która była po prostu w procesie, a później było to jakby pokazanie tego, co się wydarzyło po, no i no, to jest też bardzo smutne i straszne, co się w ogóle dzieje z tymi dwoma osobami po, bo jedna osoba jest po prostu, no Amber Heard po prostu już przestała funkcjonować w świecie show biznesu, praktycznie się ukrywa. Johnny Depp wraca.
Johnny Depp miał w Wenecji swój film w tym roku, który zyskał bardzo, bardzo złe recenzje. Podobno jest fatalny.
To się zdarza.
I chciałam tylko jeszcze jedno słowo na ten temat, dlatego że ja obejrzałam ten serial już tuż po Beckhamach. Bardzo mi grało to, w jaki sposób był komentowany proces Amber Heard i Johnnego Deppa, jak różni youtuberzy go na żywo relacjonowali, jak komentowali, biorąc właściwie tylko i wyłącznie stronę Johnnego Deppa. Grało mi z tą nagonką na Beckhamów w różnych momentach ich życia, że jednak mamy do czynienia z może zmianą i tego nie robi prasa jakaś bulwarowa, tylko robią to po prostu internauci i youtuberzy. Zmieniły się może mechanizmy, zmienił się sposób przekazu, ale przekaz jest ten sam, to znaczy tam jest bardzo dużo nienawiści w stosunku do Amber Heard ze strony fanów Johnnego Deppa.
Tak, i jednocześnie jeszcze jakoś mam takie poczucie, że w tym serialu dobrze widać, wciąż mając takie poczucie, że ja nie wiem, nie mam takiego jasnego zdania i że mam takie poczucie, że to jest dużo trudu, dużo bajna, dużo przemocy w ogóle w tym, że jeżeli ktoś mówi, że pada ofiarą przemocy, to jeżeli nie jest krystaliczny, to nie może być ofiarą przemocy.
I mieliśmy to w innych przypadkach, bo tak było też, jeśli chodzi o Britney Spears, jeśli chodzi o Pamelę Anderson, jeśli chodzi też o Monikę Lewinski.
Tak, tak.
I to jest takie trochę odkłamywanie tych opowieści o kobietach, które wcześniej nie były słyszane jako te, które były krzywdzone, tylko właśnie jako te, które były rozwiązłe seksualnie, same się na to godziły, same są sobie winne i tak dalej.
Bo wiesz, bo na przykład w tym procesie jednym z takich wątków dużych było to, że Amber Heard powiedziała publicznie, że pieniądze z rozwodu pójdą na rzecz szpitala, jakiejś organizacji.
Charytatywnie, tak.
Tak. I okazało się, że tam trochę poszło tych pieniędzy, trochę nie poszło, tylko pytanie jest takie, czy fakt, że w tej sprawie nie dotrzymała słowa, minęła się z prawdą, czy oznacza, że na przykład nie była ofiarą przemocy domowej? Czy ofiarami przemocy domowej musi być tylko osoba, która nigdy na przykład nie odda, nigdy nie zachowa się też jakoś niestosownie, nigdy nie nadużyje, będzie krystaliczna i będzie lubiana? Bo taką chcemy mieć ofiarę w przestrzeni publicznej. Ofiara musi być, ofiara przemocy w przestrzeni publicznej musi być po prostu idealna i krystaliczna. I to samo działo się lata temu w Polsce z Anetą Krawczyk i Samoobroną. Też Aneta Krawczyk padła ofiarą różnych pomówień, jakby podważono to, że ona była jakąś ofiarą, głównie dlatego, że nie była krystaliczna, bo ktoś mógł znaleźć, że nie jest krystaliczna. Tylko ja mam takie poczucie, no to komu dajemy prawo być ofiarą, jeżeli miałby być krystaliczny? Wiesz, to jest dla mnie takie wielkie pytanie po tym serialu i taka refleksja, że wracamy do tego motywu, tak? Czyli że żeby komuś współczuć, ta osoba nie może popełniać błędów, nie może na nią być nic, ponieważ wszystkie rzeczy, wszystkie jej błędy, wszystkie jej trudności zostaną wyciągnięte na wierzch. No i to, że w tym, nie wiem czy w samej rozprawie sądowej, czy tylko tutaj, to psychoterapeuci wypowiadali się na temat zdrowia psychicznego Amber Heard i robili jej diagnozy, czyli po prostu oskarżenie twierdziło, że ma zaburzenie typu borderline, a obrona, że ma PTSD i to, że w ten sposób było to traktowane publicznie, wydaje mi się bardzo, bardzo nieetyczne.
No oczywiście, jeszcze do tego oczywiście dochodzi wszystko to, co związane z wszelkimi patologiami amerykańskiego systemu sądowego, który no jakby nie
sprawa działa się w Virginii,
nie należy do najuczciwszych. Tak. No, ale rzeczywiście ten serial o Amber Heard kontra Johnnym Deppie dość interesująco przedstawia całą tę historię i może rzeczywiście jest w jakiś sensie obiektywny, skoro obie miałyśmy inne wrażenia po jego obejrzeniu.
Tak, chociaż wiesz co, teraz jak tak rozmawiamy, to ja się jednak przychylam do twojej wersji i do twoich spostrzeżeń, bo przyznam, że cała ta sprawa i oglądanie tego jest dla mnie trudne. To znaczy, że ja starałam się tego tak bardzo nie śledzić, kiedy to się działo. Oczywiście tak, wiesz, zerkać, co się tam dzieje, ale nie byłam jedną z tych osób, które oglądały całą tę sprawę, bo no, ona jest bardzo trudna, bardzo brutalna i niejednoznaczna. I też ciekawi mnie to, jak ludzie potrafią łatwo wyrażać opinie, kategoryczne zdanie, jak te grupy ludzi były przekonane, że jedna strona na pewno w 100% się myli i jest tą dobrą, a druga jest tą złą. Jakoś zadziwiało mnie to.
Dobra, to zmieńmy temat może, bo...
Wspaniale, bardzo się cieszę.
Zastanawiałam się nad tym, dlaczego pojawia się tyle tych dokumentalnych seriali biograficznych ostatnimi czasy i one w bardzo dużym stopniu dotyczą bohaterek naszej wyobraźni, bohaterów naszej wyobraźni z lat 90., czyli Pamela Anderson, Britney Spears, David Beckham, Stallone, Schwarzenegger i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko gwiazdy, które właśnie gdzieś tam na przełomie lat 90., w latach zerowych miały swój pik popularności. No i to chyba głównie my oglądamy te seriale, to znaczy milenialsi, osoby, które wtedy, no, po prostu miały albo szczęśliwe dzieciństwo, albo młodość i z ogromnym sentymentem wracają do tego czasu właśnie troszeczkę przez bohaterów, może trochę zapomnianych, może już nie tak bardzo popularnych jak wtedy. Więc chciałam cię zapytać, czyj biopik, czyją biografię, o kim dokument chciałabyś jeszcze obejrzeć? Może właśnie z lat 90., z lat 2000.
No ja bym obejrzała taki serial dokumentalny o Spice Girls. Szczery, tak, tak. Zdecydowanie tak, szczególnie po
A nie ma nic, na pewno coś powstało.
Ale no nic na tyle głośnego, nic w ostatnich latach. No powstawały różne tego typu programy, ale o tym bym obejrzała i obejrzałabym na przykład też o NSYNC czy Backstreet Boys, czyli o takich właśnie grupowych bardziej boysbandach niż o pojedynczych osobach. Myślę, że to jest też sposób, żeby odświeżyć swoją popularność, bardzo prosty. Ale też rozliczyć się z różnymi rzeczami. Wiesz, jeszcze taki film dokumentalny Pretty Baby Brooke Shields, który jest na przykład bardzo szczery. Też dużo jest o przemocy, o tym, jak ona, Brooke Shields, była nastoletnią, dziecięcą gwiazdą, jak jej matka stosowała przemoc. Więc jest to na przykład taki z tych dokumentów bardziej szczery. Myślę, że Hulu zrobił ten dokument. W ogóle przyjaciółka Brooke Shields jest odpowiedzialna za tę produkcję, więc to jest rzeczywiście bardzo jakoś poruszające, więc obejrzałabym też o Drew Barrymore.
Och, dokładnie, to właśnie mi ukradłaś mój pomysł, bo rzeczywiście
niechcący, przepraszam.
To mogłoby być ciekawe. Ona ma swój reality show, znaczy, czy taki talk show, przepraszam.
Bardzo zresztą dobry.
Fajny jest, naprawdę dobrze się to ogląda, bo jest taki pozytywny, oczywiście miły, taki słodziusieńki. Natomiast rzeczywiście jej biografia na pewno byłaby ciekawa, ze względu na to, że mam do czynienia z gwiazdą, dziecięcą gwiazdą mediów, która miała bardzo ciemne karty w swoim życiu, uzależnienie.
Odwyk w wieku tam 12-13 tak. lat, też matka, która była trudna. I też myślę, że to nie tylko są, wiesz, filmy, bo ja jeszcze bym rzuciła książki, bo mamy książkę Matthew Perego, która jest bardzo szczerą książką, którą też się bardzo dobrze czyta. I ona jest taką biografią bardzo, bardzo poruszającą. Znaczy ta książka mnie poruszyła i ta opowieść jego. Czy jest też ta książka Gwiazdki Disneya, mniej popularnej w Polsce, bardziej w Stanach. Jeanette McCurdy, Cieszę się, że moja mama umarła.
No to jest bardzo poruszająca lektura.
Tak, a jednocześnie z dużą dozą humoru. To jest w ogóle niesamowite, jak ona to łączy. W sensie niezwykła książka pod tym względem. Zresztą okładka jest taka, że ona jest ubrana na różowo, ta układka jest żółta i trzyma urnę.
Która też jest różowa.
Też jest różowa. Znaczy, mam nadzieję, że w środku nie było jej matki, w sensie jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale i to jest też taka, to są takie rzeczy, które mnie mocniej, wiesz, jakoś poruszają, a mamy parę takich historii. Obejrzałabym też o Keanu Reevesie, bo on też wiele w życiu przeszedł. I jest taką gwiazdą lat 90., a jednocześnie taką zupełnie inną, mam wrażenie, gwiazdą Hollywood.
No, powiedz po prostu, że chciałabyś obejrzeć 8 godzin Keanu Reevesa na ekranie.
Tak jest, który nie gra, bo on wcale nie jest takim dobrym aktorem, wiesz o co chodzi, ale jest takim gościem, którego się lubi. Masz jeszcze kogoś do listy?
I którego się wiek nie ima. Nie wiem, wiesz. Ja mam problem z tymi serialami biograficznymi, bo one niestety zazwyczaj są właśnie takie totalnie wygładzone i to tak dziwnie zabrzmi, ale czasami trzeba po prostu poczekać, aż ktoś na przykład umrze i troszeczkę czasu jednak upłynie od śmierci danej osoby, żeby uczciwie o niej sobie porozmawiać i porozmawiać z pewnym dystansem. Więc ja nie jestem fanką w ogóle seriali dokumentalnych o celebrytach, o ludziach znanych, bo one rzeczywiście czasami zakrawają o jakieś po prostu robienie sobie przyjemności i głaskanie swojego ego. Natomiast na pewno ciekawe jest to, tak jak w serialu o Michaelu Jordanie, czy w serialu o Davidzie Beckhamie, to całe tło lat 90., tak. Sport i to wszystko, co śledziliśmy, co wtedy było ważne, muzyka, co daje jakąś perspektywę na te lata i wydaje mi się, że to jest najciekawsze w tych wszystkich serialach, a nie to, ile David Beckham bramek strzelił w Manchesterze, a ile w Realu.
Rozumiem, ale myślę, że to jest perspektywa twoja, czyli osoby, która ogląda piłkę nożną, ale nie byłaby w stanie teraz. Ale nie byłaby w stanie wymienić latami klubów Davida Beckhama i gdzie on grał, prawda?
No teraz to już bym mogła. Ale...
Teraz byś mogła, okej. Okay, to ja po obejrzeniu tego serialu bym nie mogła. Myślę, że wiesz, że czeka nas wysyp tych seriali ze względu na popularność. No i wiesz, ja jeszcze chciałam jedną rzecz podkreślić, że trzecim najpopularniejszym filmem teraz w Polsce na Netflixie jest film o Ani Przybylskiej, zrobiony przez Telewizję Polską, więc mamy też taką polską wersję opowieści.
A jak tam jest z trudnymi tematami w tym serialu?
Wiesz co, myślę,
że... W filmie, przepraszam.
To jest film, tak, to jest film... To zależy, co rozumiesz przez trudny temat, no bo jest tam o umieraniu sporo i umieraniu bardzo młodej osoby, bo Anna Przybylska miała 36 lat, kiedy umarła. Więc ja myślę, że to jest pocztówka i to jest laurka. I ja się wzruszyłam. Nie mam takiego poczucia, że to jest, wiesz, jakiś wybitny film albo coś, ale dla osoby, która pamięta Annę Przybylską, wiesz, ze Złotopolski, z kariery Nikodema Dyzmy, z jakiegoś takiego wizerunku bardzo sympatycznej, pięknej dziewczyny, bo jakoś tak... jakoś myślę o jej karierze, to jest takie poruszające i to wcale nie powinno być wybitne. Wiesz, o co chodzi? To wcale nie powinna być wielka produkcja. To ma być po prostu coś, co nas trochę wzruszy, przypomni, wiesz, zobaczyć jej dzieci, zobaczyć, ile znaczyła dla innych osób. Myślę, że jest w tym coś takiego poruszającego.
A czy wy widzieliście seriale, filmy dokumentalne, biograficzne o jakichś konkretnych postaciach, które wam się spodobały, które nie urągały zdrowemu rozsądkowi i wcale nie były takimi wielkimi laurkami narysowanymi właśnie dla tych postaci? Bardzo mnie ciekawi to. Może coś tam nowego podsuniecie.
A może chcecie też nam powiedzieć, na które seriale szkoda czasu i do których lepiej nie zaglądać? Za te rekomendacje też będziemy wdzięczne.
Albo też pobawcie się z nami, zaproponujcie te postacie, które właśnie w takich serialach, tego typu serialach chcielibyście zobaczyć.
Seriale@maopatok.fm, czekamy na maile od was.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.